Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Witam ponownie, Andrzej Bajgus. Za kilka dni Światowy Dzień Rzek. Z tej okazji zaprosiłem dwóch ekspertów, hydrobiologa Piotra Zielińskiego z Uniwersytetu w Białymstoku oraz hydrologa z SGGW w Warszawie Mateusza Gregoruka. Porozmawiamy sobie o rzekach w naszym otoczeniu, o roli rzek w naszym życiu. Ta rozmowa już za chwilę i potrwa do 21. A będziemy też słuchać utworów o rzekach, bo piosenki o rzekach bywają metaforą życia, przemijania, witalności, trwania, odpoczynku, zagrożenia, granicy i wolności. Pewnie tych metafor znajdziemy sporo więcej. I na początek piosenka mało znana, myślę, w oryginale, bo to dzieło jamańskiej grupy The Melodians. Słowa Rivers of Babylon, oczywiście już wiemy, o jaki to utwór chodzi. To jest, przypomnę, parafraza z psalmu 137 i psalmu 19. Główną treścią są tu westchnienia kierowane do Boga przez Izraelitów uprowadzonych do niewoli babilońskiej, a tęskniących za Syjonem. Przepływamy więc przez rzeki Babilonu i za chwilę rozmowa. Halo, halo, tak, już łączymy się tutaj z profesorem Mateuszem Grygorukiem, hydrologiem z SGGW w Warszawie, który też skończył szkołę muzyczną w Białymstoku, bo Mateusz jest z Białegostoku. Witaj, Mateuszu.
Cześć, Andrzeju, dobry wieczór.
Jest też Piotr Zieliński, również profesor z Katedry Ekologii Wód Uniwersytetu w Białymstoku. Witaj, Piotrze.
Witam, witam serdecznie wszystkich.
To są szanowni panowie profesorowie, ale jako że znamy się, to będziemy dzisiaj na ty. A rozmawiamy sobie o rzekach poprzez muzykę również, bo za kilka dni będzie przecież Światowy Dzień Rzek. Panowie, na początek, może Mateusz, bo ty, Mateusz, jesteś z Białegostoku, pracujesz w stołecznej uczelni, natomiast teraz jesteś w Szczecinie i też powód rzeczny, prawda?
Jestem nad morzem dokładnie, w Łukęcinie, gdzie mamy taką ogólnopolską konferencję dotyczącą rzek. Potamon i tutaj właśnie rozmawiamy na takie różne współczesne problemy, tematy związane z rzekami.
Na przykład jakie? To są problemy i tematy?
W rzece nie ma ryb, albo dlaczego woda w rzece jest brudna, albo nawet tak przewrotnie, dlaczego w niektórych rzekach nie ma wody. Więc tutaj jest bardzo szerokie grono specjalistów właśnie od ichtiologii, od małych żyjątek, które w wodzie żyją, makrozoo, bentosu, od przepływów. Także bardzo, bardzo ciekawe, bardzo barwne towarzystwo.
Piotr Zieliński, to będzie pytanie do was, ale na początek do ciebie. Dlaczego swoje zawodowe życie poświęciłeś właśnie rzekom?
W zasadzie to przypadek, bo dostałem propozycję realizacji dużego projektu dotyczącego rozpuszczonego węgla organicznego, w zasadzie czegoś, czego nie widać i coś, co nadaje wodzie w rzekach, w jeziorach barwę brązową. I pomyślałem sobie, skoro nikt tego w Polsce nie badał, to zacząłem razem z moim szefem, z profesorem Górniakiem, zaczęliśmy badać właśnie tą rozpuszczoną materię organiczną w różnych typach wód. Się okazało, że nasz region akurat obfituje w te naturalne bogactwo materii organicznej w rzece.
Czyli to jest korzystne dla rzek, ta rozpuszczona materia organiczna?
Ona ma swoje zalety oczywiście i okazuje się, że od jakiegoś czasu w całej Europie, jak i w Polsce, w rzekach, tej materii organicznej przybywa. A dopiero badania ostatnich lat pokazały, że jest to związane z zanikiem ciężkiego z przemysłu w Polsce i w Europie, więc brak kwaśnych deszczy powoduje, że tej materii pojawia się coraz więcej, bo jest łatwiej wypłukiwana z torfowisk, a im bardziej naturalne środowisko, tym tej materii organicznej jest więcej. No ale to taki temat na wieczór chyba
specjalistyczny bardzo.
Zbyt specjalistyczny. Stąd moje zainteresowanie właśnie między innymi rzekami.
I pewnie też lubisz się po prostu w nich kąpać.
A nawet polecam wszystkim kąpanie się w rzekach, w których tej materii organicznej jest dużo. Więc jeżeli ktoś widzi taką brunatną wodę, to niech się jej nie boi. Taka woda jest na przykład w Biebrzy, w Narwi. Ona jest w zupełnie naturalny sposób brązowa.
Ale kiedy już pływają glony, jakieś rośliny, to nie za bardzo chcemy do niej wchodzić.
No niesłusznie, no dlatego, że glony i w ogóle makrofity, rośliny tak wodne, to jest naturalne organizmy, które bytują w rzekach. To właśnie teraz w okresie jesiennym będzie tej roślinności mniej, ale na wiosnę wszystko się obudzi. Będzie gęsto, to pomaga przede wszystkim w samooczyszczaniu rzek. Im bardziej jest urozmaicone życie w rzekach, tym łatwiej rzeka sobie radzi z zanieczyszczeniami, które do niej trafiają.
Białostoczanin, który pracuje w Warszawie, a teraz jest w Szczecinie na konferencji o rzekach, Mateusz Grygoruk, czy twoje powody zainteresowania rzekami są podobne?
Może nie tak szczegółowo i nie tak chemicznie, ale zawsze bardzo lubiłem rzeki od tak zwanej maleńkości. Często z rodzicami, z bratem nad różne rzeki jeździliśmy. I tak zacząłem się właśnie zastanawiać, że może by coś ciekawego nad tymi rzekami odkryć. I tak sobie układałem w głowie, że skoro rzeka to geografia, bo to zawsze ta rzeka była gdzieś na mapie, którą miałem i którą lubiłem oglądać. I jak myślałem geografię, to pomyślałem, że najbliższa geografia jest w Warszawie, więc pojechałem na studia geograficzne. Jak wszyscy koledzy wybrać, czy zajmować się geomorfologią, czyli tym, jak świat, jaką świat ma formę, z czego jest zbudowany, czy na przykład geoekologią, czy jak na przykład wygląda gleba. Ja od razu wiedziałem, że chcę zajmować się hydrologią, czyli tym, ile wody w rzece płynie, jak ta woda płynie w rzece. I ta rzeka jest w pewnej orbicie naszych zainteresowań, bo również zajmujemy się wodą na bagnach, wodą w roślinach, także rzeka od zawsze była ze mną.
Wy jako eksperci, jako hydrolodzy, hydrobiolodzy, na zupełnie inne rzeczy zwracacie uwagę, patrząc na rzekę. I właśnie jestem ciekaw, bo my, kiedy widzimy, nie wiem, Narew, Biebrze, Wisłę, Świsło, czy i tak dalej, to widzimy miejsce, gdzie możemy miło spędzić czas, gdzie możemy się pokąpać. To bywa też granica. W piosenkach to jest, nie wiem, symbol przemijania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wy, kiedy patrzycie na rzekę, to co widzicie przede wszystkim, Piotr?
Ja widzę przede wszystkim bioróżnorodność. Dla mnie rzeka jest takim świetnym elementem środowiska, gdzie jest zupełnie inne życie niż na lądzie. Zawsze tam, gdzie jest przejście ze środowiska wodnego do lądowego, mamy bardzo, bardzo, bardzo dużą różnorodność. My akurat żyjemy w takim miejscu i w takim regionie, gdzie dużo rzek zachowało swoją dużą naturalność. Biebrza, Narew, Supraśl, tak? Więc powinniśmy się cieszyć, że akurat mamy okazję
być blisko naturalnych rzek.
Rzek, tak.
Mateusz Grygoruk, a ty co widzisz przede wszystkim?
Ja to się zawsze zastanawiam, jak patrzę na rzekę, ile wody było wczoraj w porównaniu z tym, co jest dziś, ile wody będzie jutro.
A to są duże różnice?
Zastanawiam się, jak ta rzeka jest zmienna. Pamiętamy chyba lato w tym roku nad Supraślą, że było tej wody mało, potem było jej bardzo dużo i do dzisiaj tej wody jest dużo. Natomiast właśnie bardzo, bardzo zawsze jestem ciekaw, jakie scenariusze nakreśli ta rzeka. Czyli co się z nią wydarzy. I to ma też związek z klimatem, to ma związek z przekształceniami rzeki, czyli z tym, co człowiek tą rzeką robi. Także ja zawsze staram się znaleźć nad rzeką wodowskaz, nie wodomierz. To też warto zwrócić uwagę na to, że taka tyczka wyskalowana w rzece to jest wodowskaz, a nie wodomierz. I na tym wodowskazie zawsze tam sobie patrzę, gdzie są ślady, ile tej wody było dużo, czy jak mało mogło jej być.
My dzisiaj też będziemy korzystali z takiego radiowo-muzycznego wodowskazu, bo panowie wybrali się dzisiaj też rzeczną muzykę. I wiem, że Czesław Niemen pojawił się i w wyborze Piotra Zielińskiego i Mateusza Grygoruka. Dlaczego, Piotr?
No to jest bardzo sentymentalna i myślę taka dotykająca muzyka. Kojarzy mi się z moim też dzieciństwem.
A mi się kojarzy z taką rzeką, która, znaczy z tym, co jest blisko, bo i sam autor tej piosenki to nasze tutaj wschodnie, północno-wschodnie rubieże i te wszystkie rzeki właśnie są jakimś takim bliskim.
Tak, lekki zaśpiew.
Bliskim mojemu sercu, takim elementem krajobrazu. No i dlatego właśnie.
I oczywiście w nazwisku ma rzekę. W takim razie Czas jak rzeka i Czesław Niemen.
Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blasku i żalem pierwszy raz. Nad brzegiem jej spędziłem tyle chwil, że dziś bez rzeki smutno mi. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni.
dzieciństwa wraca moja myśl. W marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc niech wspomnienie dalej trwa. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc przeszłość tamte dni.
Użyję trochę wodnych i rzecznych słów, metaforycznie, bo tak myślę sobie, jak nam nastrój odpływa, jak się fale złości w nas burzą i szemrze obawa, nostalgia ze rzeką, której może nie być, może zaniknąć, może być zanieczyszczona, bo nie ma wody pitnej, nie można się w niej kąpać i tak dalej. A nawiązuję do tego, bo przecież jeszcze kilka miesięcy temu w Supraśli mieliśmy przyduchę. Z nami Mateusz Grygoruk, hydrolog i Piotr Zieliński. Hydrolog, właśnie.
To się miesza.
Tak, to się miesza. Taka przyducha, która się zdarza latem, mam wrażenie, coraz częściej, to duże zagrożenie dla naszych rzek? Piotr Zieliński?
Myślę, że one będą się powtarzały coraz częściej. No to wynika między innymi ze zmian klimatycznych. Z tego, że chociażby jest coraz więcej tej materii organicznej w wodzie, że woda jest coraz cieplejsza, że
jest coraz gorącej generalnie.
Tak, że w związku z tym intensywniej rozwijają się bakterie, grzyby wodne, które zużywają gwałtownie tlen, a latem tego tlenu jest paradoksalnie mniej w rzekach niż teraz w okresie jesiennym, czy później w okresie zimowym. I musimy się z tym liczyć, szczególnie właśnie w rzekach nizinnych, takich naturalnych. Mam nadzieję, że Mateusz potwierdzi.
Znaczy, mogę też dodać, tak nie wiem, Andrzej, czy teraz jest ten moment, żeby to dodać, ale wydaje mi się, że pojawianie się takich przyduch to też nie jest sytuacja taka niespodziewana, bo tak jak Piotr wszystkim zauważył, one będą i w tym roku, jak pamiętacie, one pojawiły się, ta przyducha na Supraśli pojawiła się w takim bardzo specyficznym momencie, że była susza, było mało tej wody, potem przez kilka dni padało bardzo, bardzo mocno. Nie wiem, ile milimetrów też spadło, ale na pewno było
kilkadziesiąt,
dużo.
Tak.
Mhm. A później mieliśmy z kolei upały. Ta płynęła w naszych rzekach, czy rozlewała się na łąkach, tak jak zawsze się rozlewała. Zaczęła się grzać, no i potem już Piotr powiedział, prawda, czyli te organizmy, zużywanie tlenu i sytuacja trudna. Dla rzeki może nie taka strasznie, natomiast trudna pewnie dla nas, bo
widok śniętych ryb nikogo nie cieszy.
Ryby pływające do góry brzuchem to rzeczywiście był przerażający widok i to też przecież wpływa na to, że możemy mieć ograniczony dostęp do wody pitnej. I generalnie to jest, zdaje się, trochę może z naszej perspektywy zaskakujące, bo mamy dostęp tutaj do rzek i tak dalej, ale okazuje się, że tej wody pitnej z rzek może nam zabraknąć. Jak to jest możliwe?
W ogóle generalnie ilość wody się zmniejsza. Jesteśmy akurat na takim terenie, gdzie gęstość sieci rzecznej chociażby jest mniejsza niż na północy naszego kraju, czyli pojezierza mają znacznie większą gęstość sieci rzecznej.
Co może trochę zaskakiwać, bo zdaje się, że mamy dosyć blisko do jakiejkolwiek rzeki. Czy to w mieście, czy trochę...
No tak, ale jesteśmy na terenie nizinnym i często na nizinach woda rzeczna jest właśnie brązowa, brunatna, prawda? To wymaga dużych kosztów, żeby ją uzdatnić do picia, dlatego w wielu miejscach wykorzystuje się no, wody podziemne raczej niż wody powierzchniowe. Białystok akurat jest tym przykładem, że korzysta z wód powierzchniowych, czy prawie z wód powierzchniowych, bo jest to przefiltrowana woda z rzeki Supraśl. Hmm.
Jakie są jeszcze zagrożenia dla rzek i tym samym dla nas, Mateusz Grzegoruk?
Wydaje mi się, że tu trzeba wspomnieć o klimacie, bo jak patrzymy na sumy opadów, ciężko je modelować w ogóle i ciężko przewidywać, co się będzie działo z opadami. Dużo trudniej na przykład niż z temperaturą powietrza, ale możemy nawet przyjąć założenie, że tych opadów będzie troszkę więcej w skali roku, czyli będzie troszkę więcej padało, tak mówią modele. Natomiast gdy przyjrzymy się tym opadom w poszczególnych porach roku, to okazuje się, że najpewniej będzie padało dużo więcej zimą, a latem będzie padało zdecydowanie mniej. Czyli to jak patrzymy w roku, to wychodzi troszeczkę więcej niż w takim roku teraz. Natomiast będziemy mieli latem na pewno niedobory wody, a zimy będą na pewno cieplejsze i będzie w zimę, będą w zimę większe opady. I teraz proszę zwrócić uwagę, co to spowoduje. Najprawdopodobniej, i to różne modele mówią to samo, będzie coraz mniej śniegu. Jak będzie coraz mniej śniegu, to ta woda z tego deszczu, który będzie padał zimą, będzie naszymi rzekami regularnie odpływała. Czyli na wiosnę nie będziemy mieli tych takich dużych fal, które pamiętamy, które się tam co jakiś czas pojawiają. Oczywiście one będą, ale będą rzadziej i będą mniejsze. I teraz w to lato, w tą wiosnę będziemy wkraczać z ograniczonymi zasobami wodnymi, a to jest z kolei bardzo krytyczny czas dla rolnictwa. Czyli tutaj ta rzeka jest takim ogniskiem, w którym skupiają się liczne problemy i to nie tylko środowiska, nie tylko klimatu, ale właśnie działalności człowieka.
W związku z tym pewnie będzie dochodziło do skracania rzek, do zmniejszania koryt.
Będzie też być może mniej kąpielisk z naszej perspektywy takiej wypoczynkowej, to też ma znaczenie, jak rozumiem.
No na pewno, tak, ale też rzeki będą szybciej zarastać. To są tego typu zagrożenia, tak.
Piotr Zieliński, wspomniałeś o różnych barwach rzeki, że bywa brązowa, oczywiście zielona i tak dalej, i tak dalej. I teraz mówiąc o tych barwach i kolorach, posłuchamy utworu Yellow River. Yellow River, ja tutaj przypomnę cytat z tej piosenki. Odłożyłem broń, wojna się zakończyła, nalałem sobie do pełna, nadszedł już czas, wracam do miejsca, które kocham, do żółtej rzeki. To co, wkraczamy do niej.
Koniecznie.
Płynie.
Yellow River, how a man.
hydrobiologa z Uniwersytetu w Białymstoku Piotra Zielińskiego i hydrologa z SGGW w Warszawie Mateusza Grygoruka, którzy gością dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok, tuż przed Światowym Dniem Rzek. Chcę zapytać o trudne słowo renaturyzacja. Panowie, to co, tak patrzymy na tę rzekę, jak płynie i nic nie robimy? O to tu chodzi?
No, renaturyzacja to jest właśnie próba przywrócenia. Naturalności rzece, bo nie ukrywajmy, ale większość rzek w Europie została bardzo mocno przekształcona. To, że rzeka jest prościutka jak pod linijkę, ma wybetonowane koryto albo wyłożone płyty betonowe.
Łatwiej z statkami na przykład pływać wtedy.
Na pewno, ale jednocześnie ona traci swoje naturalne właściwości. Między innymi traci zdolność do samooczyszczania, między innymi traci zdolność do radzenia sobie z falą wezbraniową. Proszę zobaczyć, że tam, gdzie mamy uregulowane koryta rzek, to tam najczęściej się zdarzają powodzie. Dlatego, że uregulowane koryto nie jest w stanie przyjąć tej dużej ilości wody. Jeżeli rzeka jest naturalna, to rozlewa się po łąkach i rozlewiskach, po polach i później powoli opada.
Mateusz Grygoruk, jesteś teraz na konferencji w Szczecinie. Czy temat renaturyzacji też się pojawia?
Pojawia się i to jest temat o tyle trudny, że samo słowo przywodzi na myśl takie, że wiecie, że staniemy sobie w łachmanach nad rzeką, będziemy jak kiedyś za dawnych czasów, a rzeka będzie wszystkich zalewać. To też chyba nie o to chodzi. Na pewno renaturyzacja jest działaniem, czyli trzeba podejmować tę renaturyzację, ale też w tych ograniczeniach, które mamy, czyli klimatycznych, celowiczowych nad rzeką, my nie przywrócimy tych rzek do takiego stanu, jaki był kiedyś. Więc tu chodzi o to, żeby przywracać w rzece pewne funkcje, które są paradoksalnie przydatne człowiekowi. Czyli to, co my mamy na celu, robiąc renaturyzację, to właśnie wykorzystywać tą rzekę najlepiej, jak tylko się da. Mówienie o renaturyzacji to jest przede wszystkim mówienie o tym, że rzeka sama w sobie jest inwestycją. I to nie jest wlewanie do rzeki betonu, to nie jest budowanie kolejnej zapory, kolejnego jazu, tylko jest to właśnie utrzymywanie tej rzeki w takim stanie zbliżonym, jak najbardziej zbliżonym do naturalnego, aby ta rzeka dawała nam profity właśnie, szybciej się samooczyszczała, czy była bezpieczniejsza, czy w okresach suszy, aby miała wodę, bo takie uregulowane rzeki często wysychają i też między innymi o tym dzisiaj rano na konferencji rozmawialiśmy.
Zdaje się, że same plusy, ale jednak te rzeki są regulowane. Dlaczego? Dlaczego jest taka pokusa?
No dlatego, żeby łatwiej było zarządzać rzeką, bo człowiek ma taką tendencję, żeby zarządzać środowiskiem, tak? No, a tak jak Mateusz mówi, człowiek może funkcjonować tak, jak funkcjonował do tej pory, a jednocześnie przywrócić tej rzece w pewien sposób naturalność. Może nie zawsze mamy możliwość zrenaturyzować ją w pełni, ale na przykład zrewitalizować. To się dzieje w wielu miastach świata, bo zauważono, że rzeka może być atrakcyjna dla mieszkańców. Białystok jest jeszcze takim miejscem, gdzie możemy dużo zrobić, jeśli chodzi o naszą rzekę.
Rzeka Biała w Białymstoku jest odwrócona plecami do mieszkańców, jak to się czasem mówi o niektórych rzekach?
Dużo się dzieje i mamy fragment zrenaturyzowany, a w zasadzie zrewitalizowany rzeki. To jest odcinek między ulicą Miłosza i między ulicą Ciołkowskiego. I faktycznie tam wróciło bardzo bujne życie. To jest taki korytarz ekologiczny, gdzie jest i są ptaki, gdzie są, można spotkać zwierzęta, gdzie jest więcej roślinności wodnej i naprawdę atrakcyjne miejsce. Na pewno w samym centrum miasta można by było jeszcze wiele zrobić, bo rzeka jest mocno wcięta w grunt. Niektórzy przechodząc ulicą nawet
nie zauważają
rzeki, prawda? A można by było zrobić tam jakiś chociażby bulwar, bo ona i tak już jest na tyle przekształcona, że nie jesteśmy w stanie tam przywrócić tego naturalnego koryta.
I jeszcze parę lat temu Wisła w Warszawie była odwrócona plecami do mieszkańców, ale to się zmieniło i te bulwary po prostu kwitną życiem. Tam się toczy życie nocne, tam są koncerty. To życie rzeczywiście wróciło. Mateusz, twoim zdaniem jest szansa, żeby w Białymstoku było podobnie?
To znaczy, moim zdaniem białostoczanie lubią białą, bo jeszcze jak ja chodziłem do szkoły, to też mówiło się, że białka śmierdzi, że białka jest ściekiem. A teraz zwróćcie uwagę, że raczej nie mówi się o białce, tylko o białej, prawda? Tak, że my wracamy do tej nazwy.
Nobilitacja jest pewna.
I to jest takie właśnie odwrócenie się do białej, że dostrzegamy, że ona jest. To jest bardzo dużo, bo znaczy, że ona gdzieś w przestrzeni takiej medialnej, społecznej funkcjonuje. Tak jak Piotr mówi, na pewno wiele można zrobić, ale słuchajcie, Białystok jest też unikalnym miastem hydrologicznie, bo jest jednym z najbardziej uszczelnionych miast w Polsce.
To znaczy,
że jakby jest wybetonowany tak, że woda, jak pada deszcz, to powierzchnia miasta jest szczelna i tą wodę odprowadza się do kanalizacji deszczowej, czyli ona dość szybko spływa z miasta, później trafia do kanalizacji deszczowej, dlatego w Białymstoku mamy często, jak zaczyna padać deszcz, mamy takie szybkie wezbrania.
To widać w rzece, prawda?
Że gdybyśmy myśląc o białej, gdybyśmy właśnie myśleli o tym, że my musimy tą wodę dla białej łapać u nas na naszej działce, do beczki, tą deszczówkę gdzieś zatrzymywać, bo można powiedzieć nawet tak górnolotnie, że biała to my, bo to, co my robimy z przestrzenią, to ma przemożny wpływ na naszą białą.
I przypomnijmy, kiedy są intensywne opady deszczu, to biała często wylewa, między innymi tutaj przy ulicy Sienkiewicza, że nie da się przejechać tym przejazdem pod mostem dla rowerzystów.
Tak, no poziom wody tam się podnosi. Koryto jest bardzo ograniczone i każdy nagły i nawalny deszcz będzie powodował takie lekkie podtopienie. One są krótkotrwałe, ta woda szybko odpływa, no ale może być to uciążliwe, tak.
I też bardzo mi się podobały pewne działania kulturalne związane, bo mam wrażenie, że to właśnie artyści, muzycy potrafią przywrócić czasem rzekę mieszkańcom danego miasta. I przypomnijmy te działania związane z akcją Biała Czysta Kulturalna, Mateusza Cymury, koncerty, tak. Salony ambiento tam się odbywały, takie nadrzeczne chłopaków od Up to Date i tak dalej. I dzięki temu zauważyliśmy, że to jest wspaniałe miejsce. Tak, Mateusz Grygoruk?
Mieliśmy też taki spacer białą, który właśnie razem z Mateuszem Tymurą robiliśmy. Taki river walk nazwaliśmy to, że wskoczyliśmy w wodery i szliśmy białą, podziwiając perspektywy Białegostoku właśnie z rzeki. Fenomenalne uczucie.
Nawet kiedyś były spływy kajakowe rzeką białą. To było karkołomne, zdaje się, zadanie. Nie wiem, kto to robił, ale szacunek.
Ale w tamtym roku widziałem niedaleko urzędu skarbowego czarnego bociana brodzącego w białej.
To rzadkość, jak rozumiem.
Bardzo.
Czy rzeka Newa, bo tutaj będzie kolejny wybór rzeczno-muzyczny Mateusza Grygoruka, czy rzeka Newa, która przepływa przecież przez europejską część Rosji, jest uregulowana? Czy ona jest naturalna, a może renaturyzowana? Jak to jest, Mateusz?
Rzeka Newa jest na pewno piękna, jest Newski Prospekt w Sankt Petersburgu, natomiast rzeka Newa jest jednym z największych dostarczycieli biogenów do Bałtyku, tak samo zresztą jak Wisła i Odra, te trzy rzeki są najważniejszymi.
Biogeny brzmi groźnie, co to znaczy?
Azotu, fosforu, okay. Czyli takich właśnie substancji, które sprawiają, że Bałtyk jest coraz rzeźniejszym morzem. Ale no to jest jakby właśnie praca na nas wszystkich. To nie jest rzeka, bo rzeka sama sobie nie niesie tych wszystkich biogenów. To my sprawiamy, że one trafiają do rzeki. Ale Newa, no piękna rzeka, piękna rzeka.
Tak, rzeki przez dziesiątki lat były wykorzystywane jako taki najłatwiejszy sposób odprowadzania nieczystości. I stąd te problemy. Oczywiście trzeba dodać, że jest coraz lepiej. No nie, żeby nie było, że ta sytuacja się pogarsza.
Że siejemy defetyzm. Tak, jest coraz lepiej, ale też nie możemy spocząć na laurach, bo współczesna inżynieria środowiska czy ochrona środowiska, hydrologia mają do zaoferowania takiemu gospodarowaniu rzekami bardzo dużo. I tylko kwestia czasu, kiedy my zaczniemy z tego korzystać.
W takim razie przepłyńmy się rzeką Newą. To ukraiński zespół, który śpiewa po rosyjsku Piatnica.
Забыл, как началось. еще дурак? Спроси него.
Да, все. Ты, блин. Прикинь, ну не знаю, что-то все, ступор. Тихо. Все.
Спроси него, ты знаешь, я давно живу. Уйти куда? Туда, где время не вода. С собой возьми, и я возьму с собой тебя. Мне объясни, что слишком мало декабря нам. Смотри в меня, сотри себя и будь во мне. В последний раз твоя вода в моем огне. Снега не мы, немыслимые эти сны. Они над ледяным унынием не властны. Нева, нева, неважно, ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Нева, 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 неважно, ни боли, ни жажды. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Бью стекло, ау. Люблю светло. Выше или ниже я тебя не вижу. Higher, lower. Черными цепями оцепили памяти острова. За закрытыми дверями море времени теряем. Все, что мы узнаем, не расскажем им. Нева, 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 неважно, ни боли, ни жажды. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Нева, 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 неважно, ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, однажды дожди. Лью стекла. Люблю светло. Молчание твое во мне растает, а на дне тебя одни живут случайные течения. Ни ты мы не давали обещания ни раз водить мосты. Нева, 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 неважно, ни боли, ни жажды. Крылатым умирает каждый, рождая дожди. Нева, 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 неважно, ни боли, ни жажды. Умрет и наш мир вчерашний, однажды дожди. Лью, бью стекла. Люблю светло.
Люблю реченьку. To chyba takie wyznanie miłości do rzek w wykonaniu Piatnicy, tego ukraińskiego zespołu śpiewającego po rosyjsku. A z nami jeszcze przez chwilę hydrobiolog Piotr Zieliński z Uniwersytetu w Białymstoku i hydrolog ze SGGW w Warszawie Mateusz Grygoruk, który jest teraz na konferencji rzecznej w Szczecinie. Tutaj Paweł Antosiewicz, który realizuje audycję, mówi, że jakiś czas temu widział o 5 rano mężczyznę, który łowił ryby w białej.
I myślę, że to był normalny człowiek i wszystko jest w porządku, dlatego że w Białej występują ryby. Mm. I ten odcinek renaturyzowany też bardzo pomógł organizmom w rzece. Więc to jest takie, nie powinienem używać tego słowa, ale refugium, czyli miejsce, skąd się rozprzestrzeniają organizmy wodne. Takie przedszkole dla narybku. Hmm.
Mateusz Grygoruk, jak rozumiem, ty nawet znasz osoby, które łowią w Białej, w Białymstoku?
Mój brat, którego serdecznie pozdrawiam, słucha teraz audycji, mówił, że tam te ryby można łowić. Sam zresztą łowił. Natomiast to warto pociągnąć ten temat refugium, o którym wspomniał Piotr, bo zwróćcie uwagę, ale nie tak.
Już nas nigdy nie zaproszą, Mateusz, więcej.
Refugium, renaturyzacja.
Już nas nigdy, ale to wiesz, no już na koniec audycji, to możemy zacząć trochę grubszymi tonami. Bo zwróćcie uwagę, że jak taka rzeka jest, tak jak jest uregulowana tak w pełni, to jak jest mało wody, to jest tam bardzo płytko, a jak jest dużo wody, to ta woda wszędzie równo płynie i te organizmy w zasadzie nie mają gdzie się podziać i z takiej rzeki uciekają. I to się dzieje w renaturyzowany odcinek z takimi głębszymi...
Z zakolami, z wyspą.
Jak coś jest nie tak, to sobie odpłyną na bok tak i zaraz się znowu pojawią, a na hydropiku kolejne trudne słowo, że jak produkujemy prąd w elektrowni wodnej, to otwieramy te nie wiem, turbiny i woda, a później, gdy akumulujemy tą wodę w zbiorniku, to znowu wody w rzece nie mało. Organizmy się tego nie są w stanie przyzwyczaić, bo to po prostu jest nienaturalna sytuacja. Więc trzeba renaturyzować i trzeba się cieszyć, że rzeka płynie.
Tym bardziej, że w rzekach występują zupełnie inne organizmy niż w innych wodach, bo organizmy rzeczne są przystosowane do ciągłego ruchu wody. I zauważcie, że rośliny rzeczne zwykle są bardzo wydłużone i bardzo wiotkie. To jest właśnie sposób na
przetrwanie. Czy w Czarnej Hańczy to bardzo widoczne.
Tak, jak ktoś płynie kajakiem, to często mu się tam plącze tak w pagaju. No. I podobnie jest ze zwierzętami. Zwierzęta występujące w rzekach, no oprócz tego, że mają opływowe kształty, to często muszą się przytwierdzić do podłoża po to, żeby ich prąd nie porwał. Hmm.
Rozmawiamy o rzekach. Ja kilka lat temu miałem taką piękną sytuację, kiedy to było w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą, kiedy wychodziliśmy właśnie tam z czarnej bani, z tej sauny, którą jeszcze stworzyli niegdyś staroobrzędowcy. To było tuż przed północą i akurat zabrakło wody, więc zapytałem ludzi przy ognisku, czy mają może wodę, żeby się napić po wyjściu z tej sauny. Na co taki Afgańczyk, Polak Riegels, który tam prowadził też spotkanie na tym festiwalu literackim Patrząc na Wschód, powiedział, no przecież wskocz do wody i się jej napij. I rzeczywiście to było wspaniałe, że w czasie pływania możemy się tej rzeki napić, bo jak rozumiem, przynajmniej część rzek w Polsce, w naszym regionie, na Podlasiu, na Suwalszczyźnie, jest na tyle czysta, że możemy ją pić bezpośrednio? Możemy, nie powinniśmy się obawiać?
Myślę, że tak. Szczególnie te odcinki źródłowe. W pobliżu źródeł woda jest naprawdę często bardzo krystaliczna. Wody w Puszczy Knyszyńskiej, jak ktoś się zgubi i jest na przykład nad brzegiem Krzemianki, śmiało może zaczerpnąć wody i napić się jej bezpośrednio. Sam piłem taką wodę i jakoś
żyjesz.
I żyję.
Kolejna sprawa to, że często widzimy ludzi, którzy noszą ciężkie butelki ze sklepu, butelki pełne wody źródlanej, czy też właściwie nie wiemy jakiej. A dlaczego nie pijemy wody prosto z kranu, prosto z rzeki? Mateusz?
Ja to piję, więc...
Znaczy, ja też, ja również, tak.
Więc nie wiem dlaczego, ale to chyba jesteśmy przyzwyczajeni. To jest też kwestia przyzwyczajenia, że kiedyś ta woda była chlorowana, że boimy się, że rury są złe, że świat jest zły. Dlatego trzeba kupować wodę w butelce. I mi się wydaje, że to się powolutku zmienia. Natomiast no, to potrzebna jest do tego edukacja i zaufanie w to, że osoby, które dostarczają nam tą wodę do picia, wiedzą, co robią i mają ciągły monitoring, trudne słowo, dbają o jej jakość i jeżeli coś jest nie tak, to nas o tym albo informują, albo nie dopuszczają.
Tak, no tym bardziej, że normy są w tej chwili tak wyśrubowane, że śmiało można tą wodę pić.
U mnie w domu było takie przekonanie jeszcze kilka lat temu, że woda z kranu tak, ale dopiero po przygotowaniu. Jest sens przygotowywać wodę, ją studzić i pić, czy po prostu pijemy bezpośrednio z kranu?
Kiedyś robiono to ze względu, myślę, na bakterie. No w tej chwili obecność bakterii jest... raczej niemożliwa. No, musiałby być bardziej zanieczyszczony kran niż sam wodociąg.
Panowie, już na koniec.
Ale to takie, wiecie, tak? Co takie to jest? Takie to, że no, mówicie, jak ktoś sobie chce gotować wodę, to sobie na przykład gotuje i ją sobie studzi, potem może ją jeszcze raz ugotować. To wszystko zależy od ochoty, od hobby na przykład. No, ktoś ma takie hobby.
Jeśli mu to smakuje.
O, no właśnie, to niech się pije.
Tak, ale wiedzmy, że nie musimy tego robić, bo woda w kranie, między innymi w Białymstoku, jest bardzo dobrej jakości. Panowie, na koniec już, czy obserwujecie, że jednak jest jakiś ruch ku naturze, bardziej powszechny niż kiedyś? Mówię na przykład o tych akcjach. W najbliższym czasie będzie sprzątanie Biebrzy, o czym informuje między innymi Wiedźma Biebrzańska, Agnieszka Zach, że w najbliższym czasie właśnie będzie sprzątanie Biebrzy, sprzątanie Czarnej Hańczy, sprzątanie Bugu, Rzeki Białej i tak dalej. Coś się w nas budzi, Mateusz?
Ja myślę, że ja bym to mówił inaczej. Ja bym się dużo bardziej cieszył, gdyby tych akcji nie było. To znaczy, gdyby nie trzeba było sprzątać, gdyby była akcja trwająca cały rok pod tytułem Nie śmiecę nad Czarną Hańczą albo Nie śmiecę gdzie indziej. Natomiast mnie osobiście bardzo cieszy, że na rzekę patrzymy już nie tylko jako na ostoję bioróżnorodności, czyli tego, co w tej rzece żyje, ale zaczynamy dostrzegać właśnie korzyści. Dbamy o rzeki, dlatego że nam się to po prostu opłaca. Rozmawiamy o ekonomii, o gospodarce wodnej. Znaczy, mi się wydaje, że jest to zwrot w bardzo dobrą stronę. Ale jak są śmieci, to trzeba je sprzątać i doceniam takie akcje, żeby też nie było, że mówię, że nie trzeba sprzątać na rzekę.
No ale też jest większe zainteresowanie rzekami, bo jeżeli pojedziemy nad Narew do Kurowa, to spotkamy wiele osób, tak, zupełnie niezwiązanych zawodowo z przyrodą, tak, tylko amatorów, którzy przyjeżdżają z dziećmi po to, żeby spędzić tam czas. Tak samo jest nad Biebrzą, czy nawet nad mniejszymi rzekami, nad Sokołdą chociażby, tak. A nawet, proszę Państwa, przecież ci, którzy jeżdżą po to, żeby się wykąpać w stawach dojlickich, to czasem sobie nie zdają sprawy, że przecież stawy dojlickie są napełniane przez rzekę Białą.
Białą, tak.
I kąpiemy się w niej. Miejmy nadzieję, że też właśnie w miastach rzeki będą bardziej odwrócone twarzą do mieszkańców. Oczywiście to w dużej mierze od nas zależy.
I że mieszkańcy się odwrócą twarzą.
Tak, przede wszystkim. Tak, to wszystko właśnie od nas zależy jak najwięcej. I tutaj utwór, który też zwraca uwagę na taki społeczny wymiar rzek. To jest piosenka Młodych Wioślarzy. Tutaj jeszcze poza anteną, Mateusz, ty na to zwróciłeś uwagę, tak?
Tak, że właśnie trzeba dbać o to, żeby ta rzeka nie pojawiała się w naszej wyobraźni wtedy, kiedy jest z nią problem, czyli kiedy jest susza albo kiedy jest powódź, bo rzeka jest zawsze i ona ma być zawsze. No, i szczególnie w takim mieście jak Białystok nad Białą musimy o tej Białej myśleć. I myślę, że piosenka Młodych Wioślarzy jest dobrym takim podsumowaniem naszej dzisiejszej dyskusji.
Tak, w takim razie teraz jeszcze Kult. Bardzo dziękuję za rozmowę tuż przed Światowym Dniem Rzek. Gośćmi pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok był Piotr Zieliński, hydrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Dzięki.
I hydrolog Mateusz Grygoruk z SGGW w Warszawie, który właśnie jest na rzecznej konferencji w Szczecinie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Piosenka Młodych Wioślarzy.
Ja widziałem tak. wielu trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu stało wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się.
Społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Krwi nie da się kupić ani wyprodukować, dlatego trzeba ją ofiarować innym. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Stosujemy sprzęt jednorazowego użytku i zachowujemy wszystkie środki ostrożności.